przyjechaliśmy, to ja, brat Piotr pędzi i pyta się, no słuchaj, co ja mam dzisiaj powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Siostra Ola znowu. Dzisiaj może nam trudno mówić z tego miejsca, dlatego braterstwo wybaczę, jeżeli może coś nie będę też wszystko mówił, że sobie sami resztę dopowiecie. A co by można było powiedzieć? No? I cóż jest człowiek? Marność, pył. Dzisiaj żyje, za chwilę może nie żyć. Mając to na uwadze, bracia i siostry, nie wiem, zwróciliście uwagę, bo tak jak kiedyś brat Dąbek ciągle powtarzał, mówi, wy nie odśpiewujcie pieśni, tylko śpiewajcie. A w czasie śpiewania to o czym mamy myśleć? Wszyscy jesteśmy nastawieni na melodię, na słuchanie melodii. I dzisiaj tą melodię to się, wiecie, w różny sposób przerabia się melodię. Przerabia się melodię. Nie po to, żeby te słowa najmocniej wyeksponować i je do siebie przyjąć, tylko żeby dla ucha coś tam, dla ucha. I w tej pieśni, wspaniałej pieśni, jak śpiewaliśmy, no, ja może tylko jeszcze chwileczkę chciałbym zwrócić uwagę na te pytania końcowe w każdej zwrotce. Tak do każdego, a szczególnie może dla tych, którzy jeszcze nie uczynili tego kroku poświęcenia, a i dla nas poświęconych mówi, czy gdzie świętych jest zebranie, tam zobaczymy się i my? Tak jest w pierwszej zwrotce, takie pytanie. Czy my się zobaczymy? Wszyscy, tak jak to dzisiaj jesteśmy. A w drugim, czy i takie osobiste bardziej, już do mnie, do każdego z was, czy i ty tam będziesz z nami? Czy ten sam się spotka los? No i ostatnie takie pytanie. No, tak można było powiedzieć, że to lepiej, żeby nie było pytanie. Ale to jest pytanie. O rozkoszy być tam błogim, przyjdziesz i ty do tych wód? Przyjdziesz? Znaczy, siostry, ja dzisiaj to chciałem w tej chwili za podstawę naszych rozważań wziąć słowa, które są zapisane w pierwszym liście do Koryntów, trzeci rozdział, a od 10 do 15 wersetu i nad nimi się zastanowić. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje. Wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdy przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest ogień, doświadczy. Jeśli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Ale jeśli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zachowany, wszakże tak jako przez ogień. Temat nazwałem budowa ze złota, srebra, drogich kamieni, drwa, siana i słomy. Każdy z nas w różnym wieku zajmuje się różną budową. Coś tam sobie człowiek buduje. Nie o takim budowaniu chcę mówić w dzisiejszym, że ktoś buduje dom, ktoś tam jakiś budynek gospodarczy buduje. Wiadomo. Ale chciałbym mówić o budowie charakteru, budowie nowego stworzenia. I te wersety o tym właśnie mówią do wszystkich. Niepoświęcony, żeby szybko się brali do tego, żeby korzystać z tej budowy, i do poświęconych, którzy już rozpoczęli tą budowę, żeby pobudzić myśli, serca i czyny do tego, żebyśmy mogli we właściwy sposób skorzystać z tej rady, jaką daje apostoł Paweł Koryntczykom. Jeżeli mówimy o tych wersetach, to apostoł Paweł użył za ilustrację przybytek. Wewnątrz był ze złota. Ze złota to były, wiemy, skrzynia, świecznik, ołtarz. Zewnątrz ze srebra, jak w drugiej księdze Mojżeszowej czytamy 26 werset, podstawki, ołtarz. No i napierśnik. Napierśnik, ozdoba z tych 12 kamieni, o czym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 28 rozdział od 15 do 21. Pan Bóg w tej kosztownej budowli pokazuje wspaniałe i kosztowne obietnice. Apostoł Piotr w drugim liście, pierwszy rozdział i 4 werset mówi, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w pożądliwościach. Kosztowne i wielkie obietnice nam są darowane. Komu są darowane? Wszystkim tym, którzy uczynili już przymierze. Ci, którzy jeszcze nie uczynili przymierza z Bogiem, to jeszcze należą do przyszłości. Do może niedalekiej. I dlatego jak czytamy właśnie w tym liście, w pierwszym liście do Koryntów, 3 rozdział i 10 werset, mówi, według łaski Bożej, według łaski Bożej. Pan Bóg za darmo nam coś daje. Coś wspaniałego każdemu człowiekowi dziś daje. Jak apostoł Paweł pisze, że jeśli byście dziś jeszcze głos usłyszeli, nie zatwardzajcie serc. Nie odkładajcie. Daję jej przykład. Dzisiaj siostra Ola zeszła. I wiele z nas nie zna, nikt nie zna ani dnia, ani godziny, ile mu jeszcze zostało do końca życia. I ci, którzy się jeszcze nie poświęcili, nie odciągajcie. Jest czas. Jeszcze jest czas. Nie wiemy, jaki długi. Ale on już dobiega końca. I apostoł Paweł to uczy, że według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje. Wszakże każdy niech baczy, jako na nim buduje. Pan Jezus założył nam tutaj grunt. Wszystkim. I teraz każdy może rozpocząć tą budowę. Każdy może budować. Być nie tyle jakim budowniczym, ale mądrym budowniczym. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I każdy z nas może wybierać. Będę budował, będę się starał, albo też nie będę się starał, aby się zbliżać do Pana Boga dziś, ale może się troszkę zbliżę jako człowiek niepoświęcony. Jako niepoświęcony będę chodził na zebrania, będę kształtował swój charakter, a może poświęcenie czy pojednanie się z Bogiem to odłożę na czas tysiącletniego królowania. Może tam będzie łatwiej. Łatwiej to nie będzie. Będą tylko wspanialsze warunki. Ale gdyby tak było łatwiej w tysiącleciu, to dzisiaj ze względu na warunki nie pchaliby się do królestwa, do kościoła ludzie biedni, jak apostoł Paweł mówi, tylko pchaliby się kto? Ludzie bogaci. Bo wszystko mają, mają dobrze, tylko jednego brakuje. No tego szczęścia. Gdzie umierając, to chcieliby jak najdłużej żyć, bo mają wspaniały byt. A w tysiącleciu odwrotnie. Od razu będzie wspaniały byt, a do szczęścia będzie brakowało urobienia 100%. 100%. A dzisiaj nie urabiamy 100%, ale urabiamy tylko tyle, ile możemy, aby być członkiem Kościoła. I Pan Bóg daje wolną wolę człowiekowi, aby dobrze dla siebie zrobił, dla siebie, a może jeszcze troszkę i dla innych. Albo źle sobie zrobił. Żeby w tym czasie, w którym my żyjemy, w wieku Ewangelii, żeby uczynić to, co najlepszego dla siebie. Bo wiek Ewangelii To jest najwspanialszy czas i najwspanialej jest nazwany w Piśmie Świętym. Najwspanialej. Żaden wiek tysiąclecia wcale nie jest tak nazwany. Czasem czas jest jaki? Czas jest łaskawy. Łaskawy czas. Czas łaski. I czas zbawienia. Dzisiaj, w czasie wieku Ewangelii, wiek tysiąclecia będzie miał wspaniałe warunki, ale kształtowanie charakteru 100% to będzie bardzo ciężkie. Dlatego mamy możliwość stać się tym dobrym budowniczym, o którym apostoł Paweł tutaj mówi. I tak jak w 5 księdze Mojżeszowej czytamy 30 rozdział, a 19 werset. 30 rozdział i 19 werset, gdzie Mojżesz do narodu żydowskiego w tej ostatniej mowie to bardzo mocne słowa powiedział i myślę, że na dzisiejszym, w dalszym ciągu one są aktualne. Oświadczam się dziś przeciwko wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma twemi, błogosławieństwo i przekleństwo. Przetoż obierz żywot, abyś żył ty i nasienie twoje. Obierz żywot. Żeby się stać tym mądrym budowniczym, trzeba obrać żywot. Żeby obrać żywot, żeby obrać ten bieg do otrzymania życia wiecznego, to trzeba go rozpocząć. Trzeba się poświęcić. Bo najlepszym tym gruntem, jak dalej czytamy, apostoł Paweł uczy w 11 wersecie, albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, to jest Jezus Chrystus. To jest grunt. Jeżeli na nim budujemy i ten węgielny kamień, o czym apostoł Paweł pisze w liście do Efezów 2 rozdział, a 20 do 22 wersetu, 2 rozdział, 20. Mówi tak, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty w Panu, na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. I apostoł Piotr również w pierwszym liście, drugi rozdział, a od 4 do 8 wersetu uczy tak. Do którego przystępując? Do kamienia żywego. Do żywego kamienia. Acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny i w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przecież mówi Pismo, oto kładę na Syonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony. Wam tedy wierzącym jest uczciwość, ale nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną i kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są. Pan Jezus jest tym węgielnym kamieniem, tym fundamentem jedynym, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział i 12 werset. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez którego byśmy mogli być zbawieni. Jedyna droga do zbawienia to Pan nasz Jezus Chrystus. Uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Czy wystarczy tylko uwierzyć? No mało, bo jeszcze potrzeba przyjąć chrzest, wyznać to przed wieloma świadkami i starać się, na ile tylko możliwe, czynić to, co uczy nas Pismo Święte. Aby, jak apostoł Paweł tutaj uczy nas w tym 3 rozdziale, a w 12 wersecie dalej mówi, a jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano i słomę. No i tutaj podaję takich 6 elementów. No można by je podzielić na dwie części. Jedne takie trwałe, a drugie to nietrwałe. Złoto, srebro i drogie kamienie to są trwałe materiały. Natomiast drzewo, siano i słoma to są nietrwałe. Jako mądry budowniczy to nie będzie budował z nietrwałych elementów, tylko z trwałych materiałów do swojej budowli. No jakbyśmy tak popatrzyli bliżej na te materiały, to złoto przedstawia nam boską naturę, albo też moglibyśmy powiedzieć życie wieczne. W Księdze Objawienia, 3 rozdział, a 18 werset. Pan Jezus radzi: radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego. U kogo mamy kupować? U Pana Jezusa. Mówi: radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, a żeby się nie okazywała sromota na gości twojej, a oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota, i to jeszcze w ogniu doświadczonego, złota. Salomon w 23 rozdział i 23 werset, w Przypowieściach 23-23, mówi: kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Możemy kupować nawet rozum. Kiedyś pamiętam, mieszkaliśmy w internacie i jak młodsi przychodzili, to jeden z takich starszych uczniów to wysłał jednego do apteki i mówi: ty słuchaj, masz tu 5 zł, idź kup mi ciapencjum. No i ten poszedł do apteki, a oni za nim pod okno. No i on mówi, a aptekarka mówi: ty wiesz, a kto ciebie tu przysłał? No koledzy tu prosili. Wiesz po co oni cię przysłali? Żebyś im kupił trochę rozumu. No faktycznie. Dobrze go wysłali. Brakowało im rozumu. Brakowało im rozumu. Ta aptekarka była dość mądrą kobietą i tak mu powiedziała, że widocznie im tego brakuje. Ale to się nie da kupić. A Salomon mówi, że kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, umiejętności i rozum. Możemy nabywać tego rozumu, jeżeli rozbieramy Słowo Boże i staramy się z tego skorzystać. Wtedy będziemy nabywać rozumu. A jeżeli go będziemy nabywać, to otrzymamy taką pochwałę, jak czytamy, może jeszcze wcześniej chciałbym przytoczyć z listu Piotra, 1 rozdział i 7 werset. Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Doświadczenie wiary, czyli wiara nasza, to ma być, mówi, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają. Przez ogień. Ogień, wiemy, że to są próby i doświadczenia. I nasze próby i doświadczenia, które na nas przychodzą, to nieraz może różnie to odbieramy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że dla człowieka poświęconego to nie ma przypadków. Bo Pan Bóg, który nie śpi ani drzemie, cały dzień, całą noc czuwa nad nami przy pomocy swoich posłanników, żeby nam się nic złego nie stało, ale wszystko, co na nas przychodzi, to wszystko przychodzi po to, żeby kształtować nasz charakter i żebyśmy byli coraz milszymi dziećmi Bożymi. I te próby i doświadczenia to nie są przypadki. To dozwolenie Boże, to, co przychodzi na nas, jest dla nas tylko dobre. A jeżeli my będziemy to przyjmować jako dobre od Pana Boga, to tak jak w Ewangelii Mateusza czytamy 25 rozdział, a 21 werset, jako pochwałę, jeżeli wyciągamy z naszych doświadczeń lekcje, a słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym, staramy się czynić w życiu. I rzekł mu Pan jego: to dobrze, sługo dobry i wierny. Sługa dobry i wierny. Będzie nazwany ten, kto stara się czynić wszystko to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. A Pan Jezus jeszcze coś więcej mówi. W Księdze Objawienia, 2:10 czytamy, że bądź wierny aż do śmierci. Jak będziesz wierny aż do śmierci w tych rzeczach, w tych wspaniałych rzeczach, w tym, z tego, co skorzystasz z Pisma Świętego, jeżeli wprowadzisz w życie, będąc wierny aż do śmierci, to otrzymasz życie wieczne. Otrzymasz życie wieczne. Złoto. Srebro. Srebro to Słowo Boże, inaczej prawda. Psalmista Dawid w psalmie 12:7 12:7 mówi, że słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, 7-kroć przelewane. 7-kroć. Siedem, wiemy jaka to liczba, doskonały sposób oczyszczone. Słowo Boże Pańskie jest czyste. I jeżeli czystym tylko, tak dzisiaj to, bracia i siostry, nawet ten pokarm, który spożywamy, nawet ta woda, którą pijemy i nawet to powietrze, którym oddychamy, to nie jest czyste. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ono jest mniej w jednym miejscu, w innym miejscu więcej, ale jest skażone. Nawet autorka jednego z czasopism takich zielarskich to pisze, czy zioła zażywać, czy nie zażywać, bo ludzie mówią, że i zioła też są skażone, ale to jest mniejsze zło zażywać, bo żyjemy w takim środowisku i nic czystszego nie ma jak zioła. A najczystsze, co się rozchodzi o niesprawy cielesne, a duchowe, to jest Słowo Pańskie. Słowo Pańskie, słowa Pańskie są czyste, jak srebro wypławione w piecu glinianym, 7-kroć przelewane. I my mamy się stać takim dobrym pracownikiem, jak apostoł Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza, 2:15. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Nie zawstydził się. Dobrze rozbierając słowo prawdy, to się wtedy nie zawstydzimy. Ale jeżeli nie rozbieramy tego słowa Bożego, jeżeli nie rozbieramy, albo robimy to źle. No, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że niektórzy mówią, że samemu to wystarczy. Jest rozbierać, bo jest się z Panem. No, czy tak Pan mówił? Pan powiedział, że gdzie jest, i Pismo Święte nas uczy, gdzie jest was? Dwóch albo trzech, ale nie tam, gdzie jesteś sam. Tam, gdzie jesteś sam, to jest niedobrze. Nawet Eliasz to mówi, że ja, Panie, zostałem tylko tu jeden sam taki prorok. I chcą mnie jeszcze zabić. Ale Pan Bóg mówi, nie, jeszcze jest więcej. Jeszcze jest dużo. Mówi, jeszcze jest 7000 tutaj. Ale mówi, dobrze by było, tak samo i Pismo Święte nam radzi, żeby być ciągle w społeczności. Jeżeli jesteśmy w społeczności, to możemy się wzajemnie wspomagać i budować. Natomiast samemu to można odstępować od wielu nauk. Od wielu nauk można odstępować. I my żyjemy w takim czasie, gdzie jest to wielkie niebezpieczeństwo, że możemy odchodzić od tych nauk, jeżeli byśmy sami rozbierali i sami zatwierdzali to, co rozbierzemy. To będziemy wtedy w tym rośli. A Pismo Święte jak nas uczy? Apostoł Paweł mówi, że jeżeli przychodzimy, to gdzie mamy przynosić te nauki, do których, no, jeżeli mamy jakąś naukę, to gdzie mamy z tą nauką przyjść, żeby ją sprawdzić? Do zboru. Do zboru. Jeden przychodzi, przynosi pieśń, drugi przynosi psalm, ale inny przynosi jeszcze naukę. I tą naukę trzeba przynieść, żeby została ona przefiltrowana. Przefiltrowana przez zbór. I jeżeli będzie ona czysta, to wtedy możemy ją spokojnie przyjmować. Jako srebro 7-kroć przepławione. No i jeszcze z tych trwałych materiałów budowlanych to drogie kamienie. Drogie kamienie to przedstawiają nam indywidualne, dobre charaktery. 12 kamieni na napierśniku to 12 imion pokoleń Izraela, ale cielesnego Izraela. Ale w Księdze Objawienia w 7 rozdziale od 4 do 8 wersetu mamy zapisanych tam też 12 imion, ale nie są te same imiona, to znaczy prawie te same, bo jednego z tych brakuje. Brakuje pokolenia Dan. Pokolenie Dan przedstawia nam klasę wiecznej śmierci. Dlatego tam się nie znajduje. A wiemy, że na jego miejsce i z Józefa dwóch synów są tam wymienione. W tych 12 kamieniach, które są wypisane w Księdze Objawienia. Literalnie kamieni różnych jest bardzo dużo. No, szczególnie na terenach górzystych. To kamień na kamieniu. Ale drogocennych jest mało. Ciekawa rzecz jest, że ostatnio coraz częściej, im bliżej królestwa, to coraz większe okazy. Ostatnio to chyba diament czy coś tam znaleźli takiego wspaniałego. Największy, jaki do tej pory został wykopany. Gdzieś wcześniej nie mogli wykopać, tylko teraz tak wykopują. Ale kamienie, te, które mają wielką wartość dzisiaj dla ludzi, to jest mało. Wartość tych kamieni, tych klejnotów jest zależna od wielu cech. Od barwy, połysku, twardości, kształtu, z kryształków, z których są zbudowane i tak dalej, nawet wszystkiego sobie nie wypisałem. Jest bardzo dużo tych elementów, które wpływają na ocenę danego drogocennego kamienia. Aby wydobyć jednak wartość, bo jak się wykopie taki kamień, no to on jest tak jak zwykła gruda tam czymś, prawda, jeszcze oblepiona, nieoszlifowana. Aby wydobyć wartość z tego klejnotu, trzeba go oszlifować. Żeby go oszlifować, to oczywiście każdy to może zrobić. Wszyscy pamiętają taką jedną opowiastkę, jak to człowiek znalazł drogocenny kamień, no i trzeba go było przewiercić, no i zaniósł do takiego dobrego majstra i mówi mu, że słuchaj, to widzisz, to jest taka drogocenna rzecz, tak, stwierdzam, że to jest drogocenna rzecz, no i tutaj trzeba by dziurkę tą wywiercić. A on mówi, dobrze. No i zawołał tam jednego z uczniów, który tam robił przy warsztacie i mówi, słuchaj, weźmiesz tutaj, wywiercisz dziurkę. A ten właściciel, który przyniósł ten właśnie drogocenny kamień, aż struchlał. Jak to? Ja przyniosłem do niego, do takiego majstra, a on daje to pierwszemu lepszemu uczniowi. No i się okazuje, że on miał, ten majster to miał obawę, że może on tak nie wywiercić, a tamten nieświadomy uczeń bzyk wywiercił i sprawa załatwiona. Czy może to ma lekcję i odniesienie do naszych czasów, że jakby tak jak kamienie do świątyni, to były szlifowane przez obcych ludzi. Tak samo i dzisiaj takie zdarzenie zawsze przypominamy, jak to bratu Gumieli, jedna z sióstr, mówi w Romanówce na konwencji. Bracie Gumiela, tak tu nam dobrze, a jakby tak z jeden PGR badaczami samymi obsadził, mówi, ale to by było dobrze, bo moglibyśmy się razem i spotkać, i najeść, i porozmawiać. A brat Gumiela się złapał za głowę, mówi, oj, nie daj Boże, siostro, jakby to było źle. Źle by było, prawda? Szlifowanie jest przez obcych. A więc jeżeli szlifowanie przez obcych, to i dzisiaj my sobie zdajemy z tego sprawę, że jak brat i siostra mi powie coś przykrego, jak to ciężko znieść. Ale jak obcy, to łatwiej. I takie często słyszymy słowa. Gdyby mi to ktoś inny powiedział, obcy, a to by mi było łatwiej znieść, ale że to brat albo siostra, wiecie, jak to niedobrze jest, tak jak i ten majster. Lepiej niech to zrobi tam jakiś uczeń. Tak, ktoś tam obcy niech to zrobi. Niech to zrobi. Jeżeli Pan Bóg tak pokieruje, to będzie wszystko ku dobremu. I to szlifowanie jest potrzebne. I my mamy, aby wydobyć ten najwspanialszy widok tego klejnotu, to trzeba go obrobić. Jak czytamy w drugim liście do Koryntów, 4 rozdział i 7 werset. Że my mamy ten skarb w naczyniu glinianym, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas. My mamy ten skarb w naczyniu glinianym. I trzeba by było, żeby przychodziły próby i doświadczenia, żeby opolerować to naczynie, tak jak i ten klejnot, żeby można było w tym nowym stworzeniu, który się rozwija, żeby można było wyszlifować te najpiękniejsze, najwspanialsze widoki. Potrzebne jest obrabianie. Ale zanim obrabianie, to jak czytamy w Ewangelii Jana 6 rozdział i 44 werset, potrzebne jest pociągnięcie przez Pana Boga do Pana Jezusa. Pociągnięcie. Ci, którzy jeszcze nie skorzystali z tego pociągnięcia, a może skorzystali z tego pociągnięcia, i znajduje się, jeżeli tak popatrzymy na cienie przybytku, weszli już w stan dziedzińca, znajdują się w stanie dziedzińca, uczestniczą w nabożeństwach, są dziećmi rodziców poświęconych, znajdują się w stanie dziedzińca. Korzystają z wielu błogosławieństw, korzystają z łaski. Ale żeby być obrabianym, to trzeba iść jeszcze dalej. Iść dalej. Potrzebny jest jeszcze krok, który, jak brat Russell to tak rozwija mocno, który czyni się między umywalnią a namiotem zgromadzenia. Tam, kiedy się popatrzy w te wypolerowane lustra, widzę się jako człowieka grzesznego i podejmuję decyzję: Panie Boże, ja chcę Ci służyć. To jest ten pierwszy element chrztu. Drugi dopiero następuje przy wejściu ze stanu dziedzińca do Świątnicy Świętej. Czyli wejście z tego stanu tymczasowego usprawiedliwienia do Świątnicy, gdzie, możemy powiedzieć, rozpoczyna się stan szlifowania naszych charakterów. I my, ci, którzy się poświęcili, już mamy szlifowanie tych, to nie znaczy, że nikt z niepoświęconych nie przechodzi prób i doświadczeń. Też przechodzi próby i doświadczenia, szczególnie jeżeli znajduje się blisko umywalni. Przechodzi próby i doświadczenia. Szatan tak mocno pracuje, tak naokoło, jak to kiedyś brat Suchanek powiedział, że chrześcijanin to mówi to tak jak ptaszek w klatce, a szatan to naokoło tej klatki tak kursuje dzień i noc i czeka, żeby ten człowieczek wystawił chociaż paluszek tam za tej klatki i tylko na ten moment czeka, cap, i ciągnie go całego. Tak szatan krąży naokoło umysłu człowieka, który może się poświęcić, znajduje się w stanie dziedzińca, a jeszcze się nie poświęca. Bardzo mocno pracuje. Kiedy patrzymy na kształtowanie tego klejnotu, które my mamy, co zapisane jest w liście do Filipensów, 4 rozdział i 8 werset, a dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego i cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. Raz zaczyna się kształtowanie nowego charakteru. Jeżeli my tylko o tych rzeczach przemyślamy i to stawiamy sobie na pierwszym miejscu za cel w swoim życiu. Doświadczenia i szlifowanie staje się wtedy przyjemnością. Wtedy staje się przyjemnością. I bracia i siostry, jeżeli nie odczuwamy tej przyjemności, a narzekamy, to coś jest niedobrze. powinienem zaraz sobie pomyśleć, coś jest ze mną niedobrze, potrzebuję jakiejś pomocy brata, siostry, Pana Boga, Pana Jezusa. W pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, a 12 werset mówi: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Jakoby co obcego. Coś, czego my, no, czego my nie wiemy. Jesteśmy świadomi, że mają przychodzić na nas próby i doświadczenia, bo jeżeli nie przychodzą, jeżeli Pan Bóg się nami w ten sposób nie interesuje, to my sami charakteru swojego nie wykształcimy. Potrzebne są próby i doświadczenia. I dalej apostoł Piotr mówi nam już o przyjemnej rzeczy. Mówi: ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się w objawienie chwały Jego z radością weselili. Prędzej nie można się cieszyć, dopiero po chrzcie, bracia i siostry. Przed chrztem nie ma się jeszcze z czego cieszyć, bo może czas wieku Ewangelii się zakończyć i okazać się, że ci wszyscy, którzy znajdują się w stanie dziedzińca, to otrzymają naganę, że łaskę wzięliście, ale na co? Na daremność wzięli tą łaskę. I czas się skończył. I od człowiek może odejść z tego świata. Nie rozpocząwszy tej budowli. A jeżeli będziemy taki dobry materiał będziemy używać do budowy, to tak jak apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntów, cały 13 rozdział, gdzie mówi o czym? O miłości. O miłości. Mamy się rozwijać. Rozwijać mamy w sobie tą miłość. Mamy polerować się. Będziemy się polerować w znajomości Słowa Bożego, to będziemy rozwijać sobie mądrość, miłość, pokorę i tak dalej. Moglibyśmy wszystkie cechy wymieniać. Będziemy się wtedy rozwijać. Będzie coraz bardziej widać to piękno tego nowego stworzenia. Bo myślę, że w tych trzech materiałach to pokazana jest klasa kościoła. To znaczy w złocie, w srebrze i w drogich kamieniach. To kościół, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza 13, rozdział 43, werset, że wtedy sprawiedliwi lśnić się będą. Będą wypolerowani, sprawiedliwi, członkowie kościoła, którzy się budują na naukach Pana naszego Jezusa Chrystusa, na naukach apostolskich i proroczych Bożych, słuchając rad Pana Boga, budują charakter właściwy. Natomiast te trzy pozostałe materiały, to drwa, siano i słoma, to wartość budowlana tych materiałów jest niewielka, chociaż dzisiaj to o cenach to trudno by mówić, ale o wartości, co się rozchodzi o trwałość. W porównaniu ze strony praktycznej, jeżeli byśmy chcieli porównać do złota, srebra i tych szlachetnych właśnie kamieni. Chociaż literalnie rzecz biorąc, to ludzie w zależności od klimatu, to budują z tych różnych materiałów. Jakieś tam ze 30 lat temu, jak byłem na Ukrainie, to tam bardzo dużo spotykałem jeszcze domów glinianych tak zwanych. Ale się okazuje, że ludzie i dzisiaj jeszcze, a nawet tutaj na Lubelszczyźnie prasa podała, że zaczyna ktoś tam budować, już wprowadzać w życie. Wiecie, to nie dlatego, że nie ma z czego budować, tylko dla fantazji, czy dlaczego, może to zdrowotne jest budować właśnie te lepianki, z gliny budować domy. No, bardzo ciekawe. No, wiemy, że i z tych pozostałych materiałów, to znaczy z siana i ze słomy, to w różnych krajach, takich tych tropikalnych, no to i dzisiaj budują i myślę, że w dalszym ciągu będą budować takie nietrwałe domy. I my często słyszymy, że ileś tam ludzi, bo jakiś tajfun naszedł, ileś tam ludzi zostało bez dachu nad głową. No taki domek, żeby rozwalić, to nie trzeba bardzo silnego wiatru, ale człowiek to, co ma, to wszystko mu zabiera. No w każdym razie domu już nie ma dachu nad głową, jak to często się określa. Dachu nad głową nie ma. O słomie, o sianie, o drwach jest bardzo dużo wersetów. Można by je było przytaczać. ale no, ze względu na czas to nie będę może je przytaczał, tylko podam na temat słomy. To mówi w drugiej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 7 werset, że pożar jako słomę. Niszczący ogień symbolizuje nam gniew Boży. I w stosunku do nas, jeżeli Pan Bóg się na nas gniewa i przychodzą na nas próby i doświadczenia jako nie próby, ale jako chłosta, to trzeba z pokorą to przyjąć i bardzo szybko uczynić to, co Pan Bóg by sobie życzył. W proroctwie Izajasza, 33 rozdział, 11 i 12 werset, mówi, że siano i słoma to są znikomością. No, ciekawe takie jest stwierdzenie na temat siana w Księdze Sędziów, 19 rozdział, 19 werset. Tylko część wersetu przeczytam, że słoma i siano to są dla osłów, jako pokarm oczywiście. No, może to bez komentarza zostawię. Drwa to w proroctwie Malachiasza, 4 rozdział, 1 werset, że ogień popali i gałązki. No wiadomo, że najpierw te drobne gałązki pali. A Juda, 1:23, wyciągnięci z ognia trawiącego. Wyciągnięci, czyli jeszcze uratowani. Dlatego siano, słoma i drwa to możemy powiedzieć, że są to nauki, które nie są oparte na Biblii, a często to są tradycje, nauki ludzkie, dogmaty, wypaczone nauki. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, 16 werset, to mówi, że niektórzy zajmują się wykręcaniem nauk, to ze szkodą dla siebie i jeszcze ze szkodą dla innych. No, mielibyśmy się mieć na baczności, bo nawet w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, od 1 do 9 wersetu, faryzeusze i sadyceusze wykręcali niektóre przykazania. Wzruszyliście, mówi, przykazania Boże dla ustaw ludzkich. Czyli dla potrzeb człowieka to nawet i przykazania Boże niektórzy dzisiaj chcieliby powykręcać dla cielesności, dla tej zewnętrznej naszej powłoki glinianej, żeby jej się przypodobać. Dlatego przedstawiona klasa poświęconych, którzy chcieliby korzystać z takiego pokarmu jak drwa, siano i słoma, czyli z tych nauk nieopartych na Biblii, to nie ugruntują swojego charakteru. Charakter będzie niestały, niedbały. Przyrównani są do takiego nadpalonego drwa, jak w proroctwie Amosa czytamy, 4 rozdział, 11 werset, jako głownia wyrwana z ognia. Podobnie Zachariasz, 3 rozdział, 2 werset na ten temat mówi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 5 rozdział, 5 werset, to też mówi o tej drugiej klasie, o klasie wielkiego grona, że aby wrzucić go w ciemności zewnętrzne, aby ciało było zniszczone, ale żeby był duch, duch żeby był zachowany. Czyli jeszcze dla takiego jest nadzieja otrzymania życia wiecznego na warunkach posłuszeństwa, ale już nie jako członkowie Kościoła. 13 werset pierwszego listu do Koryntów. Mówi, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. Jeżeli w tych próbach i doświadczeniach każdy z nas będzie przechodził próby i doświadczenia, to po swojemu może je określić, mając, ciągle wracam do tego, że mamy wolną wolę. I w liście do Rzymian, 14 rozdział, a 12 werset, apostoł Paweł uczy nas. Mówi, a przeto każdy z nas sam za się zda rachunek komu? Panu Bogu. Każdy z nas indywidualnie. Nie ktoś za mnie, tylko każdy indywidualnie. Za swój urobek zda rachunek przed Panem Bogiem. No i w drugim liście do Koryntów, 5 rozdział, a 10 werset, również czytamy, albowiem musimy się wszyscy pokazać przed stolicą, przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił dobre albo złe. Mamy wolną wolę. Czynić dobrze albo źle. I jeżeli będziemy czynili źle, to poniesiemy uszczerbek. Jeżeli będziemy czynili dobrze, to otrzymamy pochwałę, że czyniliśmy dobrze. Ogień to ucisk, zniszczenie, próby i doświadczenia. Zapłata będzie proporcjonalna do okazanej wierności w budowaniu charakteru, który podoba się Panu Bogu. Może jeszcze tak na zakończenie to chciałbym przeczytać ze dwie przestrogi. Salomon w przypowieściach Salomona, 19 rozdział i 27 werset uczy tak. Synu mój, przestań słuchać nauki, która by cię odwodziła od mów rozumnych. Czyli, braterstwo, są nauki takie dzisiaj, my ich mamy coraz więcej, bo coraz więcej wydaje się różnych książek, różnych czasopism, które potrafią tak omamić umysł człowieka, że może odprowadzić od mów rozumnych, czyli od nauk Pisma Świętego. I Salomon przestrzega nas, żeby nie słuchać nauk zwodniczych. Jest wiele takich, którzy z jednej strony chcieliby się zbliżyć do Pana Boga, ale z drugiej strony to szatan czymś tam omami ten umysł, żeby wstrzymać jeszcze. Nie zbliżaj się do Pana Boga. To jest piękne, to jest dobre. A jeszcze tego spróbuj, tamtego spróbuj. A jeszcze coś w życiu nie zrobiłeś, a później się tam dopiero poświęcisz. Jak my to często mówimy, jak jest jedna starsza pani, to mówi, no ja się poświęcę, ale to tak ja jeszcze muszę dzieci wychować, wnuki wychować. No i zdąży, prawda? Zdąży się jeszcze zbliżyć do Pana Boga. Jak wychowa dzieci i wnuki, jak wychowa, może jeszcze i prawnuki. Może. Dlatego mamy nie słuchać nauk zwodniczych, bo one odprowadzają, jak Salomon mówi, że odprowadzają od nauk rozumnych. W liście do Żydów znów mamy taką radę, 13 rozdział i 9 werset mówi, za naukami rozmaitymi i obcymi nie unoście się, albowiem dobra rzecz jest, aby łaską było utwierdzone serce, a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się nimi bawili. Nauki obce nie są dobre. Może szatan takich tam doprawi, wiecie, że one będą miały jakiś smak. Będą miały jakiś smak. I może ktoś się tym smakiem zachwyci. Ale apostoł Paweł mówi, żeby za naukami obcymi się nie udawać, bo zły pokarm, obcy pokarm, może stać się złym pokarmem i może zaszkodzić. Może zaszkodzić do tego stopnia, że może i przyczynić się do śmierci. Do śmierci nowego stworzenia, do śmierci wiecznej. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus w 4 i 24 wersecie mówi tak. Taką naukę. Odpowiadając Jezus rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. A 24 werset mówi, albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli być można i wybrany. Do tego stopnia szatan pracuje, że nawet i tych, którzy są wybrani spośród ludu, ci, którzy są członkami Kościoła, że i tych można by było jeszcze zwieść, jeśli by to było tylko możliwe. Dlatego, bracia i siostry, i kochani ci wszyscy, którzy jeszcze nie poświęciliście się, jest jeszcze czas dla kształtowania charakteru z korzyścią dla siebie. Dziś, w wieku Ewangelii, za życia, bo dokąd człowiek żyje, to może jeszcze coś dobrego zrobić dla siebie. Żeby rozwijać ten charakter, to budować z dobrego materiału, na dobrym fundamencie. I jeżeli to będziemy czynić, to tak jak mamy zapisane w drugim liście Piotra, trzeci rozdział od 14 wersetu. Przetoż najmilsi, tego oczekując starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. A nieskwapliwość Pana naszego miejcie za zbawienie wasze, jako wam i miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości pisał. Korzystając z tych lekcji, korzystając z tych nauk, abyśmy byli znalezieni w pokoju i bez nagany, czego wam życzę i sam się staram. Amen.